Pisałam, że życie wśród ludzi dodaje mi sił, dlatego przez cały czas pracuję. Daję innym radość, poczucie bliskości oraz wiarę, że nie są sami. Są ważni dla mnie i dla innych, bez względu na to, kim są. Wiem, że tak jest. Widzę to w ich oczach, uśmiechu i zachowaniu. Grudzień to pora na takie działania. Okres przedświąteczny. Dla niektórych szczęśliwy, dla innych pełen smutku, bo są sami, schorowani, bez nadziei na życzliwość innych. To dla nich przygotowałam spotkanie, wspólne kolędowanie. Wymagało to ode mnie dużo pracy, ale cóż, warto było. Przygotowałam śpiewnik z kolędami i pastorałkami dla każdego uczestnika spotkania. Zaprosiłam zespół, z którym mieliśmy wspólnie śpiewać. Dziewczyny i panowie z zespołu to cudowni ludzie, seniorzy. Wielokrotnie z nimi współpracowałam. Zawsze uśmiechnięci, pełni energii i szczęśliwi, że mogą dać radość innym. Przyszli wcześniej, aby zrobić ostatnią próbę w pięknych, świątecznych strojach. Przygotowałam salę i z niepokojem czekałam na gości. Kto zechce przyjść i zasiąść na krzesłach? Niepokój jest zawsze. Zbliżał się czas. W oddali usłyszałam gwar. Już wiedziałam, że są. Przyszli, pełni nadziei. Seniorzy, niektórzy schorowani, zmartwieni, smutni i zrezygnowani. Wśród nich znalazło się kilkoro młodych, sceptycznie nastawionych osób. To duże wyzwanie dla mnie, aby miło spędzili ten czas, wspólny czas. Wiedziałam, że niektórzy byli z domu pomocy społecznej, inni samotni, bez rodzin i przyjaciół. Muszę dać im odrobinę szczęścia i pokazać im, że są dla mnie bardzo ważni. Wzięłam głęboki oddech i rozpoczęłam spotkanie, wspólne kolędowanie. Witam Państwa bardzo ciepło i serdecznie. Jest to szczególny czas, czas, w którym spotykamy się przy wspólnym stole z najbliższymi. Dla niektórych z nas jednak jest to bardzo trudny moment, bo wiemy, że nie wszyscy zasiądą przy wspólnej wigilii. Nie będzie ich z nami, bo los zadecydował inaczej. Odeszli i zostawili nas w bólu. Wiemy, że nigdy już ich nie przytulimy, nie poczujemy ich ciepła, ale wiemy, że zawsze pozostaną w naszych sercach. Dla nich zawsze jest nakrycie przy stole i krzesło z różą na siedzeniu. Z nimi też podzielimy się opłatkiem, pozostawiając go na ich talerzach. Głos załamywał mi się coraz bardziej. Zamilkłam i krople łez pojawiły się na moich policzkach. Przy moim stole też zabraknie najbliższych, w tym Miśka, 18-latka, który odszedł w tym roku. Każdy z obecnych przeżyje podobną sytuację, więc potrzebny był ten wstęp, aby wiedzieli, że będę cierpiała tak jak oni. Będę w tym czasie jedną z nich. Gdy milczałam i ocierałam łzy, obserwowałam obecnych. Byli zamyśleni, nieobecni w tej chwili, jakby przeżywali ten nadchodzący czas. Wielu z nich ocierało łzy. Początkowo dyskretnie, potem już spontanicznie, bez obaw, że ich ktoś nie zrozumie. To było tak jak ze mną, silniejsze od nas. To było nasze oczyszczenie. Mogłam kontynuować spotkanie. Wzięliśmy wszyscy głęboki oddech, przeżyliśmy ten trudny moment. Zaczęłam mówić dalej, już spokojna, z uśmiechem na twarzy i w oczach. Jestem szczęśliwa, że zechcieliście spędzić ze mną ten czas. Bardzo proszę zostawić za drzwiami wszystkie troski. Nie myśleć o tym, co jest za nami. Zamykam te drzwi. Jesteśmy tylko tu i teraz, razem wszyscy, dla siebie. Trzymam w ręce gałązkę świerkową, jedną z symboli świątecznych. Proszę zamknąć oczy, wziąć głęboki oddech i poczuć jej zapach. Czy czujecie Państwo jej woń? Zapach potraw świątecznych, rozchodzący się wokół? Przestałam na chwilę mówić. Zobaczyłam ich przymknięte powieki. Z rozkoszą wciągali pełną piersią powietrze, jakby faktycznie czuli te wszystkie zapachy. Z pewnością wyobrażali je sobie, a być może wspominali przygotowania świąteczne. To był cudowny widok. Wiedziałam już, że będzie to udane spotkanie. Spotkanie dla nich i z nimi. Choć gałązka świerkowa faktycznie pięknie pachniała, umorusała mi ręce żywicą, wcale mi to nie przeszkadzało, choć dłonie bardzo mi się kleiły. Kiedy oddechy obecnych się uspokoiły i stały się miarowe, a na twarzach niektórych pojawiły się pierwsze uśmiechy, kontynuowałam wypowiedź. Mówiłam, że ta gałązka świerkowa z kroplami żywicy cudownie pachnie. Daję ją Państwu, abyście poczuli jej prawdziwy zapach i dotyk. Podałam ją pierwszej osobie w rzędzie. Długo napawała się jej zapachem. Przytuliła do swojej piersi. Widziałam, że oczy jej się zaszkliły. Po chwili podała ją dalej ze słowami: proszę, niech ona wróci do mnie. Kolejne osoby podawały ją sobie. Każda z nich z namaszczeniem chłonęła jej zapach. Nikomu nie przeszkadzało, że kłuła, a żywica sklejała palce. Odczekałam chwilę. Dałam im czas. Nie spodziewałam się takiej reakcji. To było piękne. Gałązka wróciła do pierwszej pani. Tuliła ją jak najpiękniejszy prezent. A to przecież tylko darowana, otulona żywicą gałązka świerkowa. Zawołała mnie do siebie i powiedziała cicho: dziękuję. Zabiorę ją ze sobą. Ten zapach będzie mi przypominał dzisiejsze spotkanie. Uścisnęła moją dłoń. Była ciepła i drżąca. Przez moje ciało przeszedł żar aż do serca. Chwilę stałam podchylona nad nią. Po chwili przytuliłam ją do siebie, oddając jej swoje ciepło. Czułam jej spokojny oddech i krople łez na swoich dłoniach. Wydawało mi się, że ta chwila trwa długo. Odczekałam, aż jej uścisk złagodnieje, aż wypuści mnie ze swojego świata. Śpiewaliśmy wspólnie kolędy, początkowo nieśmiało i nieliczni. Z czasem cała sala dołączyła się do śpiewu. Jedni śpiewali cicho, niepewnie, inni głośno, pełną piersią. Na ich twarzach malował się coraz piękniejszy uśmiech. Uśmiech szczęścia, radości i zadumy. To był piękny wieczór dla nich i dla mnie. Wiem, że nie będą już się czuli samotni. Przecież umówiliśmy się na kolejne spotkanie. Na zakończenie powiedziałam: dziękuję, że byliście. To wy dajecie mi siłę do walki, więc musicie być na kolejnym naszym spotkaniu. Wiem, że to stwierdzenie nie było dla nich zrozumiałe, ale dla mnie było ważne. W tych trudnych czasach potrzeba tak niewiele, aby kogoś uszczęśliwić, dać poczucie spokoju, pewności siebie i wiary w drugiego człowieka. To tylko uśmiech, błysk w oczach, szczere spojrzenie na drugą osobę. To przecież nic nie kosztuje, a jest tak bardzo deficytowym towarem. To jest w zasięgu każdego z nas, więc może warto? Kolejne święta u córki z całą rodziną. Czekam na nie z utęsknieniem. Wiem, że będzie cudownie i Eliska stanie na wysokości zadania. Tak też było. W kominku płomyki tańczące na drwach, migająca choinka i wszechobecne ozdoby świąteczne. Stół bardzo elegancki i wszędzie unoszące się zapachy. I te cudowne, kolorowe pierniki, które przygotowywali z całą rodziną. Na moment wyłączyłam się. Wszystko jest jakby w oddali, poza mną. Aż dziwne, że nauczyłam się to robić. Z zamyślenia wyrywają mnie głosy dzieci. To syn ze swoją rodziną. Robi się gwarno i ciepło. Uwielbiam takie chwile, kiedy są wszyscy. Kiedy mogę ich tulić, czuć ich zapach, ciepło i słuchać ich głosu. Rozpromienione twarze wszystkich bliskich i ten błysk w oczach dzieciaków w oczekiwaniu na prezenty. Z drugiej strony ukradkiem wyzierające z oczu dorosłych żal, złość, niezmierny smutek. Te święta są dla nas trudne. bez Miśka. W takich chwilach czujemy nasze krwawiące serca. No ale cóż, trzeba żyć dalej dla dzieci i dla nas samych. Przepyszna kolacja, 12 potraw, tradycyjnie liczyłyśmy je z Julką. Także jest symboliczne sianko pod obrócem. Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Życzeń nadziei. Nikt z nas, dorosłych, nie umie jeszcze powstrzymać napływających łez, więc lecą leniwie, ukradkiem po naszych twarzach. Jest to silniejsze. Nie umiemy jeszcze normalnie funkcjonować. Myślę, że nigdy to nie nastąpi, więc niech nasze łzy i łamiące się głosy dają odrobinę oczyszczenia. Niech lecą. Łez nie można się wstydzić. Te chwile szybko mijają i wspólnie celebrujemy piękny czas. Nasz czas. Dzieciaki wprowadzają radosny nastrój. Rozdają prezenty, a my, dorośli, siedzimy przy stole i z zachwytem przyjmujemy podarki. Po chwili zapada spokój. Słychać tylko rozrywany papier i odgłosy zachwytu. Cudownie jest patrzeć na szczęście dzieci. To był cudowny wieczór. Pomimo. 2023 rok. Otrzymane życzenia świąteczne i noworoczne. Boguniu, moja kochana, zawsze znajdziesz coś takiego, że mi serce ściska. To ty zasługujesz na wszystko co najlepsze, bo to ty tylko myślisz o innych, a nie o sobie. To, co robisz dla siebie, to zazwyczaj jest spowodowane myślami o innych. Chcesz być zdrowa dla innych, dla dzieci, dla rodziny. Życzę ci, abyś chciała być zdrowa dla siebie, bo trzeba żyć i korzystać z życia tyle, ile się da. Życzę ci jak zwykle siły i wytrwałości. Zawsze jestem i będę. Wystarczy jedno słowo, a będę przy tobie. Pamiętaj. Jola D. Nowy rok to rozdanie kart. To nowo wysłany kupon loteryjny. Może tym razem wygram w pełni? Choć przez cały czas wygrywam, bo jestem i jestem kolejny miesiąc, kolejny rok. Zostawiam w starym roku strach, ból, beznadzieję. Niech będzie to już przeszłością. Pierwszy dzień nowego roku. Jaki będzie ten rok? Nie wiem. Mam nadzieję, że łatwiejszy. Nie powiem lepszy czy gorszy, bo to dla mnie nie są jednoznaczne pojęcia. Niech będzie łatwiejszy. Niech da mi siłę, wytrwałość i poczucie pewności, że będzie w miarę dobrze. Moim bliskim spokoju i mało zmartwień z mojego powodu. Tak ma być. Tak będzie. Pomimo. Pierwszy dzień nowego roku. Staję przed lustrem. Widzę w nim dwie Boguśki obok siebie. Takie same, choć różne w środku. Jedna delikatna, ze strachem w oczach, druga silna, twardo stąpająca po ziemi, rozpychająca się łokciami przez życie, tak trudne i bolesne dla niej. Nie daje za wygraną, pomimo. Muszę coś zmienić od tego roku. Postanowiłam, że będę pisała ze swojej perspektywy o sobie, cokolwiek to znaczy, czyli ona to ja. Pierwszy dzień nowego roku, przepiękny, choć chłodny poranek. Słońce nieśmiało przedziera się przez chmury. Daję radę. Rozbłyśnie na błękitnym niebie. Jak każdego dnia poranna kawa podana do łóżka rozbudza zmysły po nieprzespanej nocy. Długo delektuję się jej smakiem i aromatem. Jak spędzić ten pierwszy dzień? Musi być fajny, aby takie były też następne. Pomyślała. Zaproponowała wycieczkę do parku w Bukowcu. Uwielbiała go, jego zakamarki, kręte ścieżki, zza których za każdym razem odkrywała coś ciekawego, innego, niesamowitego. To był dobry pomysł. Jechała powoli, podziwiając krajobrazy, choć doskonale je znała. Rozpoczynała nowy, kolejny rok. Przyjechali na miejsce. Zaparkowała w swojej zatoczce. Rozejrzała się wokół. Było niewiele samochodów, więc i spacerowiczów też. Świetnie, nikt nie będzie mnie trącał. Będzie cisza i spokój, powiedziała cicho. Dzisiaj nie chciała tłumów, choć uwielbiała ludzi, ale dzisiaj chciała być sama ze sobą. Idź na swoje pagórki, ja nie dam rady po nich chodzić. Zostanę na dole. Idź, dam radę sama, powiedziałam stanowczo do męża. Doskonale znała wąskie i kręte ścieżki. Wiedziała, gdzie iść. Słońce przedzierało się przez nagie konary rosłych drzew. Jedne dumnie stojące, wyprostowane, inne pochylone, jakby kłaniały się przed nią. Jeszcze inne zdawało się, że wyciągają swoje konary jak ręce, dłonie, mówiąc do niej. Chodź, przytulimy ciebie, ochronimy, schowamy. Chodź, to będzie piękny dzień. Wolno szła, nie miała siły na szybki spacer. A może tak właśnie chciała? Z rozkoszą wciągała rzeźkie powietrze. Co pewien czas zatrzymywała się, zamykała oczy, a jej twarz szukała ciepła promieni słonecznych. Po chwili szła dalej, a razem z nią jej myśli. Z uwagą omijała korzenie drzew, które jak żyły i tętnice ludzi wiły się, wystając ponad grząski grunt, omijając kamienie i pnie drzew. To był niesamowity widok. Korzenie drzew, jak krwioobieg, rysowały przedziwne obrazy. Szkoda, że nie umiem rysować. Byłby to przepiękny obraz, malowany naturą, pomyślała z żalem. W oddali błyszczała tafla wody, szła w jej kierunku. Wiedziała, że są to splecione ze sobą stawy otoczone falującymi trzcinami. Słyszała ich szelest. To on ją prowadził. Pod stopami chrzęścił żwir, którym wysypane były ścieżki. Za każdym krokiem inaczej. Ciszej, głośniej, gwałtowniej lub rozciągając się w czasie. Lubiła taką muzykę. Dotarła wreszcie nad brzeg stawu. Stała z dala od niego. W oddali majaczyły sylwetki pierwszych spacerowiczów. Ruszyła brzegiem, słuchając szelestu gęstych trzcin, który stawał się coraz głośniejszy. Chodź, nie bój się, posłuchaj naszej muzyki. Przecież ją sama tworzysz w swojej głowie. Podamy ci nowe tony do twoich utworów. Poddała się chwili, szła wolno, ale coraz pewniej. Była już bardzo zmęczona. Musiała odpocząć, ale w pobliżu nie było żadnej ławeczki. Z daleka, zza zakrętu, dostrzegła majaczącą drewnianą ławkę. Była zbita z paru desek opartych na pieńkach drzew. No, świetnie, będę mogła odpocząć, powiedziała do siebie cicho. Kiedy była już blisko niej, zdała sobie sprawę, że stoi nad samą skarpą, za którą widniała tylko toń wody. Zbyt blisko, nie usiądę, grunt mokry, skarpa stroma, mogę wpaść, myśli kołatały się w jej głowie. Tak bardzo bała się wody, choć sama nie wiedziała dlaczego, skąd u niej taki strach. Stała w bezpiecznej odległości, spoglądała na taflę wody, w której nurzały się promienie słońca. Wzięła głęboki oddech. Przecież drewniana ławeczka nie może mnie pokonać. Z warszawską wieżą dałam radę, więc i tu muszę, mówiła w duchu. Zbliżyła się do niej, złapała za nagrzane słońcem drwa i ostrożnie usiadła, trzymając się mocno. Bała się spojrzeć pod swoje nogi, więc spojrzała przed siebie. Zobaczyła stada kaczek bawiących się na wodzie. Obok nich dwa dumne, płynące łabędzie, splątane miłością do siebie. Pilnowały się, aby żadne z nich zbytnio się nie oddaliło. Przypominali jej parę z kawiarni Mozaika. Hałaśliwe kaczki przypominały o sobie. Co chwilę nurkowały, pokazując swoje kuperki. Inne odlatywały, by osiąść w innym miejscu. Siedziała coraz pewniej, coraz mniej bała się czeluści wodnej. Przecież jest pięknie. Nie może mi się nic stać, myślała. Na początku skulona i spięta, coraz bardziej rozluźniała się, chłonęła piękno i życie przed nią. Zamknęła oczy, odchyliła się lekko do tyłu, wyprostowała plecy i dumnie siedziała na drewnianej, oblanej blaskiem słońca ławeczce. Ławeczce, która rzuciła jej wyzwanie. Pewna siebie oddychała, chłonąc z rozkoszą każdy łyk powietrza. Słuchała muzyki traw, przekomarzających się kaczek i nawołujących się łabędzi. Jej twarz oświetlona ciepłem promieni słonecznych była spokojna i rozpromieniona, gorąca. Czuła spokój rozpływający się po jej organizmie. Z nostalgii wytrącił ją gwar zbliżających się ludzi i radosny śmiech dzieci. Pora wstać i iść dalej, dalej ku słońcu, powiedziała do siebie. Wstała pewnie i lekko chwiejnym krokiem ruszyła dalej. Zbliżał się czas powrotu do domu. Pojawiało się coraz więcej spacerujących i głośno zachowujących się ludzi. A tak było pięknie. Widziała jednak, że każdy z nich chciał spędzić ten czas w parku, pełnym tajemnic. Wracając do samochodu, słyszała rozmowę w różnych językach. Niech spacerują, to piękny, słoneczny dzień, dający nadzieję wszystkim, niezależnie od tego, kim są i w jakim języku mówią. Miłego dnia, mówiła do nich w myślach i z uśmiechem na twarzy. To był piękny dzień nie tylko dlatego, że świeciło słońce, ale dlatego, że mijający się ludzie uśmiechali się do siebie, skłaniając głowę w powitaniu. Więc jednak można być obok, a zarazem z innymi. Oby tak było przez kolejne dni roku. Może ludzie staliby się lepsi, bardziej przyjaźni dla innych i dla siebie? Wrócili do domu, zrobiła gorącą herbatę z cytryną. Piła małymi łykami, ciepło docierało do każdego zakątka jej ciała. Robiło się coraz cieplej. Wzięła swoją ulubioną poduszkę i ułożyła się wygodnie na kanapie. Otuliła się ciepłym kocem. Czuła się bezpiecznie jak w kokonie, ciepłym i oddzielającym od świata zewnętrznego. Skuliła się jak jeszcze nienarodzone dziecko. Odetchnęła głęboko. Zamknęła oczy. Zasnęła, pozostając w swoim wymiarze, bez bólu i troski o siebie, a właściwie i najbliższych. Jak się potem dowiedziała, jej twarz jaśniała spokojem i uśmiechem. Dni szybko mijały, wyznaczane rytmem codziennych naświetleń, co drugim dniem chemicznym i co dwutygodniowym wyjazdem do Warszawy. Wiedziała, jaki jest dzień tygodnia. Poniedziałek, środa, piątek, chemia. To weszło w jej nawyk. Żartowała czasami, że nie może ich pomylić i zapomnieć, bo organizm się tej toksyny domagał. Bywało różnie, ale zawsze z uśmiechem odpowiadała na pytanie. Boguniu, jak się czujesz? Jak zwykle, świetnie, odpowiadała. Często taka odpowiedź denerwowała innych. No, ale powiedz prawdę, nie denerwuj mnie. Mów jak jest, słyszała często. Co miała odpowiedzieć, że ma już dosyć, że nie ma miejsca na jej ciele, którego nie odczuwa? Jak miała określić swój ból? Mały, średni czy duży? W jakiej skali miała go określać? Nie umiała inaczej. Nie chciała o tym mówić, więc zawsze czuła się świetnie. Pomimo. Piąty tydzień naświetlań zbliżał się do końca, coraz bardziej dając o sobie znać. Naświetlana przecież była połowa klatki piersiowej. To duży obszar. Niektóre miejsca po raz drugi. Przez cały czas myślała, że żelowa nakładka chroni, osłania skórę. Myliła się. Wypytała techników, jaki to rodzaj naświetlań i co daje ten żel. Usłyszała bardzo rzeczowe wyjaśnienia. To napromieniowanie na głębokim wdechu, DIBH, z wykorzystaniem bolusa. To ta żelowa nakładka. Mogła wcześniej spytać, a może podświadomie nie chciała, bo i po co. Łatwiej było myśleć, że to ją chroni. Jeszcze dokładniej to radioterapia radykalna z bramkowaniem oddechowym FAT6 MEV. Nowe dla niej sformułowania. Czym był ten bolus? Bolus, materiał stosowany w radioterapii megawoltowej w celu wyrównania rozkładu dawki w ciele pacjenta, zwiększenia jej zawartości w strukturach ciała pacjenta położonych płytko, dla których krzywizna procentowej dawki na głębokości jest na głębokości narastania. Bolus jest przykładany bezpośrednio na skórę pacjenta. Z Wikipedii. Krótko mówiąc, żel zwiększał dawkę promieni na skórze. Przecież miała ją delikatną i cienką, a pod nią żebra i płuca. Teraz już wiedziała, dlaczego zaczynała z trudem znosić naświetlania. Skóra była bordowa, pokryta licznymi bąblami, które co jakiś czas pękały i pojawiały się w innym miejscu. Sączyła się z nich przeźroczysta ciecz, która przyklejała się do bielizny. Miejscami sączyła się ropa. Paskudny widok. No ale cóż, dawała radę. Każdy ruch powodował odrywanie się skóry od przewiewnej koszulki, która jak opatrunek przez cały czas przyklejała się do ropiejącego ciała. Zaciskała zęby i dawała radę, tak jak ona to potrafiła, nie dając poznać innym, co dzieje się faktycznie. Nie mogła nosić biustonosza, bo przecinał ciało zmęczone naświetleniami, powodował dodatkowy ból. W domu go nie nosiła, zakładała obszerne swetry, ale do pracy musiała opasać się biustonoszem. To było dobre dla jej psychiki. Klatka piersiowa wyglądała normalnie. Zaczął się 6. tydzień napromieniania. Szła codziennie, powoli, do przychodni, jakby chciała odwlec czas naświetlania. Przecież to było niemożliwe. Wiedziała o tym. Miała wyznaczoną godzinę, więc nie mogła się spóźnić. Posłusznie powtarzała czynności kończące się ułożeniem na stole, łóżku w pracowni radiologicznej. Miejsce naświetleń wyglądało brzydko, a nawet bardzo nieładnie. Nie chodziło o estetykę, ale o skutki uboczne. Często słyszała pytania. Daje pani radę? Mówiła techniczka szczerym, zatroskanym głosem, czyniąc swoje procedury. Coraz gorzej. Nie wiem, czy dam radę do końca, odpowiadała spokojnie. Proszę próbować dotrwać do końca. Wiemy, że to dla pani ogromny wysiłek, ale przecież jest pani uparta i tyle trudnych rzeczy pokonała. Proszę dotrwać i nie przerywać zabiegów, mówili. Odetchnęła głęboko i stanowczym głosem odpowiadała. Oczywiście, dam radę. Dam radę kolejny i kolejny raz. Uśmiechali się do niej ciepło i z uznaniem. Wiedzieli, co czuje za każdym razem. Tym uśmiechem dodawali jej sił, więc leżała i wyobrażała sobie wylegiwanie się na plaży. Jeżeli miałaby powiedzieć, co było najgorsze, odpowiedziałaby, że wieczory i poranki. Dlaczego? Co wieczór zamykała się w łazience, aby się wykąpać, oczyścić rany i zasmarować je maścią ze sterydami. Ktoś może zapytać, dlaczego się zamykała? Nie był to widok dla innych. Wystarczyło, że sama go codziennie oglądała. Po co taka przyjemność serwowana najbliższym? Będą przerażeni, a mnie nie pomogą. Nie będą w stanie, no bo i jak? Więc po co im pozwalać na takie emocje? Mówiła im, jak to wygląda, ale nie pokazywała. Nie chciała, aby w ich oczach pamięci pozostawał taki widok i uczucie bezsilności. Woda łagodnie i powoli spływała chłodnym strumieniem po jej ciele. Wzięła gazę i delikatnie myła ropiejącą, rozległą ranę. Znała to uczucie doskonale. Krople wody zatrzymywały się w zakamarkach zmian. Błyszczały jak krople rosy w porannym słońcu. Wiedziała, że będzie je musiała osuszyć. Delikatnymi dotknięciami białej gazy zbierała krople wody. Na gazie już nie błyszczały tak bardzo. Nie było ich wcale. W zamian pozostawały fragmenty skóry. Wiedziała, że musi to robić dokładnie, by na jej miejscu odradzała się nowa. Za jaki czas? nie wiedziała. Wieczorny rytuał dobiegał końca. Jeszcze maść. Delikatnie rozsmarowywała ją na swoich dłoniach, by po chwili przenieść na swoje ciało. Nie mogła rozsmarowywać, zbyt duży ból, więc łagodnie, niemal z miłością dotykała dłońmi swoich ran, przenosząc maść na ich powierzchnię. Gdy kończyła, na dłoniach pozostawały kawałki spalonej skóry. Nie przyglądała się im, bo i po co? Umyła dokładne dłonie i półnaga położyła się na łóżku. Musiała zaczekać, aż maść wsiąknie. Potem nakładała ostrożnie bawełnianą, obszerną koszulkę. Teraz tylko zasnąć, myślała. Wzięła tabletkę nasenną i spokojnie czekała, aż oczy same zaczną się zamykać. To było dla niej cudowne uczucie, kiedy powoli odpływała i już w półśnie słyszała dalekie odgłosy życia. Coraz spokojniej oddychała. Czuła coraz mniej. Zapadała w sen. W sen, który był dla niej wybawieniem. Jej sen nie był zbyt długi. Spała coraz krócej. Może jej organizm już przyzwyczaił się do tabletek, choć były dość mocne. Nie chciała brać silniejszych. Chciała panować nad sobą, a te mogłyby ją otumaniać, więc tłumaczyła sobie, że tyle snu jej potrzeba. Spała głęboko 2-3 godziny. Reszta nocy to taki senny letarg. Może być. Leżała nieruchomo, ciągle zamykając, wciąż otwierające się oczy. Nie, jeszcze śpię. Proszę mnie nie budzić. Jeszcze parę godzin, mówiła w myślach. Zdarzało się, że oczy niekiedy słuchały. To chyba powodowała siła woli. Zamykały się cicho, stawały się ciężkie i kleiste. To dlatego nie mogła ich rano otworzyć. Były jak sklejone zapomnieniem. Trzeba było już wstać, bo zaraz zacznie się gwar roześmianych wnucząt, które ranki spędzają u nich przed lekcjami. Musiała być pierwsza, by być uśmiechniętą i zadowoloną babcią. Powoli rozciągała swoje skulone, senne ciało. Czuła, jak kolejne miejsca odrywają się od koszuli. No już chyba całość. Zdejmuje piżamę. Na jej wnętrzu, jak zwykle, dostrzega ostatnie resztki odklejonej skóry, zaschniętej ropy i coś jeszcze. Nie przyglądała się. Wrzuciła ją do prania. Każdego dnia trzeba było nakładać nową. Poranna toaleta, maść i uśmiech na twarzy. Zajęta jest już tylko dziećmi. To one są ważne w tym momencie. Zapomina o bólu. A tak właściwie to nie jest on w tej chwili najważniejszy. Umiała to robić. Poranna krzątanina z dziećmi. Uwielbiała to robić. Uwielbiała patrzeć, jak ze smakiem jadły śniadanie. Mogła się tego pozbyć z powodu grymasu, bólu na twarzy? Młodzi do szkoły, a ona do pracy. Uśmiechnięta i lekka dla innych. Zamyka się w swoim pokoju. To jej azyl. Zabiera się do pracy. Czas szybko mija podczas planowania kolejnych wydarzeń służbowych. Nie jest lekko, ale jest już sama, w pokoju. Może zdjąć maskę zadowolenia i lekkości. Jej twarz szarzeje, a uśmiech znika z twarzy. Co jakiś czas pojawia się grymas bólu, złości i bezsilności. To jednak nie przeszkadza jej solidnie pracować. Już czas na kolejne naświetlanie. Oczywiście po pracy. Zbiera się w sobie i idzie do samochodu. Usadawia się wygodnie i bezpiecznie. Pasy uwierają ranę, a obolała ręka i bark utrudniają prowadzenie auta. Każda zmiana biegów to duży wysiłek, ale potrafi sobie z nim radzić i bezpiecznie jechać. Przecież jedzie i dojedzie wszędzie tam, gdzie potrzebuje. Po raz kolejny poddaje się procedurze, zaciskając mocno dłonie na drążkach za głową. Po naświetlaniu następuje wizyta u lekarki, która ogląda zmiany i współczująco kręci głową. No, nieładnie to wygląda. Duże skutki uboczne, mówi. Tak, pani doktor, nie jest fajnie. Mam już dosyć. Czasami, a właściwie codziennie, nie daję już rady. Może skrócimy naświetlania. Może te parę ostatnich dni to nic takiego? Mówiła, patrząc prosto w oczy lekarki, jakby czekała, że odpowie. Dobrze, możemy skrócić i poprzestać. Niestety, tego nie usłyszała. Szkoda przerywać. Dobrze jest przyjąć całą dawkę. Niech pani spróbuje dać radę. Jeszcze jeden dzień. Jutro zobaczymy. Mówiła ciepło i spokojnie. Dobrze, pani doktor. Jeszcze jutro i zobaczymy. Odpowiadała. Przecież nie jestem tchórzem. Jeszcze jutro i zobaczymy. Powtarzała w myślach. Tak było za każdym kolejnym i następnym dniem. Jeszcze jeden dzień. Szkoda. Tyle już pani dała radę. To już końcówka. Proszę. Damy radę, mówiła lekarka, patrząc prosto w oczy. Wytrzymała całe 6 tygodni. Zbawiennych dla niej lamp. Ale czy na pewno zbawiennych? Rany jak zwykle u niej szybko się goiły. Choć pierwsze dni po zabiegach były bardzo trudne. Gdy koleżanka ją spytała, Boguniu, jak się czujesz? Gdybym wiedziała, jaka będzie końcówka, to nie wiem, czy bym się na to zdecydowała, odpowiadała. Teraz jest już coraz lepiej. Pozostał granatowy, wystający spory guz, z pewnością ugotowany, ale dający duży dyskomfort i oczywiście jak zwykle paskudny ból, który rwał, palił, targał, kłuł punktowo lub na połowie klatki. Czy to możliwe, aby cały czas żyć z nim, jak z nieproszonym gościem? Myślała. Tak, można, jeżeli o tym gościu potrafimy czasami zapomnieć, pozostawiając go w innym pomieszczeniu, odpowiadała sama sobie. Zbliżał się dzień babci. Zastanawiała się, czy przyjdą wnuczęta, czy może tylko zadzwonią z życzeniami. Podświadomie wiedziała, że przyjdą, tylko nie wiedziała, czy pojawią się wszyscy razem. Odpoczywając w półśnie, usłyszała na klatce schodowej tupot małych i dużych stóp. Wiedziała już, że to oni. Szybko wstała, poprawiła swój wygląd, spojrzała w lustro. Ach, jeszcze błysk w oczach i uśmiech. Wiedziała, że nie może być zbyt duży, bo ciepło dzieci zwielokrotni go. Musi się zmieścić na twarzy. Maleńki, ciasny już dzisiaj przedpokój, dzieci bardzo urosły. Wypełnił się gwarem, uśmiechem i radością gości, młodszych i starszych, ich rodziców. Słuchała przepięknych życzeń, chłonęła każde słowo, by zapamiętać jak najdłużej. Gorące przytulanki, wszechobecny uśmiech i ich ciepło. Po pewnym czasie spontanicznie potworzyły się podgrupki. Starsi, młodsi. Jula z Klarą i młodzież, Maja z Wiktorem, rozpierzchli się po całym malutkim mieszkaniu. Jula wymyśliła słowa piosenki i w tajemnicy z Klarą układały melodię, a potem dały wspaniały występ. To była ich i nasza premiera. Słowa piosenki. Moja babcia ukochana ciasta, rosół robi i do szkoły mnie odwozi. Wie, co tam w świecie się dzieje, bo dobrze zna się na internecie. Refren. Moja babcia ukochana, rozbawiona, roześmiana. Teraz ja zrobię obiad i pyszne naliczniki. Tu, tu, tu. Mój dziadek ukochany odprowadza mnie do szkoły, kupuje mi ciasteczka i pierniczki. Mój dziadek ukochany, rozbawiony, roześmiany, teraz ja zrobię obiad i pyszne naleśniczki. Muszę przyznać, że piękne słowa i świetna melodia. Dziewczynki dały radę, powiedziała rozbawiona. Szkoda, że nie zapisałam nut, chociaż wszystko mam nagrane, więc będę mogła do tego wracać, mówiła z promiennym uśmiechem w głosie. Popołudnie było cudowne. Cała rodzina w komplecie, razem ze sobą. Czy mogła się wcześniej tego pozbawić, nie walcząc od siebie? Z pewnością nie. Trzeba walczyć do utraty tchu, właśnie dla takich chwil, dla siebie i swoich najbliższych. Na grudniowym spotkaniu obiecała seniorom kolejne wspólnie spędzone popołudnie. Spotkanie przy muzyce karnawałowej. Czy musiała dotrzymać obietnicy? Na pewno tak. Dla nich, dla ich ufnego spojrzenia, dla wiary w ludzi. Jeśli ktoś im coś obieca, to powinien dotrzymać słowa. Nie mogła nie dotrzymać słowa. Nie mogła postąpić inaczej. Nie ona. Przygotowywała materiały do robienia masek karnawałowych. Długo wyszukiwała w sklepach różnorodne świecidełka. Zdobyła ich całą masę. Termin spotkania dużo wcześniej był zaplanowany, na 25 stycznia. Nie mogło być gorszej daty na ten moment. Ostatnia dawka radio. Wiedziała, że będzie bardzo trudno. Ostatni raz, myślała. Ostatni dzień naświetleń. Potem już tylko z górki, mówiła do siebie szeptem, ale stanowczo. Przygotowała dla siebie ubranie na imprezę. Strój musiał być elegancki i kolorowy. Zabrała go ze sobą. Weszła do poradni. Rozejrzała się. Było jeszcze mało ludzi. Usiadła na krzesełku i czekała na wyzwanie. Skóra paliła jak ogniem. Bała się gwałtowniej poruszać, bo bluzka odklejała się z bólem od ciała. Panie Bogusławo, prosimy, usłyszała miły głos. Wstała i posłusznie, ale wolno weszła. Jak zwykle mimowolny uśmiech, drobny żart rzucony mimochodem sprawiały, że czas wolniej płynął, albo tak jej się zdawało. Rozebrała się wolno i jak zwykle z namaszczeniem układała swój ulubiony ręcznik. Wygodnie, jeśli tak można powiedzieć, ułożyła się po raz ostatni na długim, twardym łożu. Czekała na rozpoczęcie, aby wszystko było szybciej poza nią. Tym razem nie nakładano bolusa. Całe szczęście, bo miejsce było zmasakrowane. Jeszcze przykleić kostkę i jazda do tyłu, myślała, kurczowo trzymając drążki za głową. Głęboki oddech i procedura rozpoczęta. Proszę nabrać powietrza. Proszę wypuścić. Jakże doskonale znała tę komendę. Zamknęła oczy. W jej wyobraźni już trwało spotkanie karnawałowe. Były uśmiechnięte i ufne twarze ludzi oraz wypełniająca pomieszczenie wspaniała muzyka karnawałowa. To jej ucieczka. To pozwalało jej nie czuć naprężającej się klatki piersiowej. Ze spotkania wyrwał ją drgający blat, na którym leżała. Powoli wysuwała się spod lampy. To koniec. Uf, cudowna chwila. I dumna z siebie. Wstała i wolno ubierała się. Już myślała o przejmujących chwilach z ludźmi. Teraz już tylko się przebrać i czekać, myślała. Z delikatnością i namaszczeniem nakładała biustonosz. Długo go nie nosiła, bo nie była w stanie. Dzisiaj musi. Jak musi, to da radę. Jest okej, wmawiała sobie. Skóra piekła od nacisku. Ściskane żebra nie pozwalały swobodnie oddychać, choć biustonosz był dość luźny. Nie ma co skupiać się na tym. Przecież przede mną wspaniałe popołudnie, mówiła sobie. Wszystko gotowe. Teraz tylko czekała na nich. Czy faktycznie przyjdą? Czy będą kolejny raz chcieli się z nią spotkać i ze sobą, aby spędzić popołudnie? Myśli kołatały się jej w głowie. Podświadomie wiedziała, że przyjdą, ale zawsze był element niepewności. Już słyszała ten gwar i stukot obcasów na schodach. Są uśmiechnięci z błyskiem w oczach. Przygotowane serpentyny zaczęły ożywać w ich dłoniach. Tworzyły ozdoby na ich eleganckich strojach. Wyglądali wspaniale. Każdy z nich na swój sposób przywdziewał serpentynowo-karnawałowy strój. Czas zaczynać. Wszyscy są, zespół muzyczny gotowy. Przeszła przez salę, powoli omiatając wzrokiem każdego z uczestników. Twarz jej przykrywała tradycyjna karnawałowa maska. Stanęła na środku, zdjęła maskę i obdarzyła wszystkich szerokim, szczerym uśmiechem. Odwzajemnili jej tym samym. Zaczęła swoją opowieść związaną z karnawałem, kiedy mówiła o balach karnawałowych, muzyce i strojach, podeszła do jednej z pań. Podała jej rękę, zapraszając do tańca. Stała dumna. Rozejrzała się dookoła, czy wszyscy widzą, jak została wyróżniona. W tanecznej pozie skłoniły się wzajemnie. Tanecznym krokiem odprowadziła ją na miejsce. Opowiadając o białym walcu, podobnie zrobiła ze starszym panem. Ochoczo wstał, podał rękę i sam poprowadził na środek sali, czekając na taniec. Nie przewidziała takiej reakcji i takiego zapału. Widać było, że bardzo to przeżywali wszyscy. Wyjaśniła, że to tylko taki symbol. A gdzie muzyka? Chcę z panią zatańczyć walca, powiedział z nadzieją w głosie. Niestety, muzyka będzie później. Tańców nie przewidzieliśmy, ale pomyślimy następnym razem i pierwszy taniec zatańczę z panem, odpowiedziała ciepło. Szarmancko odprowadziła go na miejsce. Usiadł, ale i tak był szczęśliwy, że mógł choć chwilę stanąć w świetle reflektorów. Skąd wiedziała? Powiedział jej o tym na pożegnanie. Następnym razem muszę pomyśleć o walcu czy polonezie, rozpoczynając spotkanie, pomyślała. Za każdym razem uczyła się czegoś nowego, zgodnie z oczekiwaniami innych. Przepiękny koncert. Fortepian, skrzypce, klarnet opowiadały o karnawale poprzez dźwięki muzyki. Zgromadzeni odbyli wspaniałą podróż od Sewilli poprzez Paryż, Wenecję, by zakończyć go w Warszawie na wielkich salonach balowych. Obserwowała ludzi, uwielbiała ich spontaniczne reakcje. Siedzieli zasłuchani w muzyce, niektórzy przymknęli oczy. Pewnie przeżywali swoje pierwsze bale, pierwsze miłości, wspomnienia. Byli w innym, swoim, minionym świecie. Sama też była zasłuchana, uwielbiała muzykę, a ta faktycznie przenosiła ją w inne czasy. Zadano jej kiedyś pytanie. Czy pani wie, czy ma pani taką świadomość, że gdy zaczyna mówić o sztuce, muzyce, to pani twarz się zmienia? Gdy rozmawiamy, jest zwykła, codzienna, ale gdy opowiada pani o sztuce, pojawia się na twarzy uśmiech, a cała twarz jakby promienieje. Potem, gdy wracamy do tematu poprzedniego, staje się codzienna. Nie mam takiej świadomości. Nie miałam o tym pojęcia, że tak się dzieje. To mimowolne, niezależne ode mnie, odpowiedziała ciepło. Coś w tym musi być. Naprawdę opowiadam o tym, co czuję, co robię i z jaką pasją jest dla mnie sztuka. Gdy koncert się skończył, na moment zapanowała zupełna cisza, jakby nikogo nie było w sali. Wiedziała, że musieli ochłonąć i wrócić do rzeczywistości, by po chwili wielkimi brawami podziękować artystom za przepiękny koncert. Brawa były gromkie i długie, więc delektowaliśmy się jeszcze jednym utworem. Jak zwykle, tradycyjnie wręczyła artystom w podziękowaniu symboliczny kwiat, tym razem porcelanowy. Za każdym razem będą Państwo dostawali kolejny i kolejny porcelanowy kwiat wykonany w pracowni Piąta Pora Roku przez moją synową, aby powstał niezniszczalny bukiet przypominający chwile spędzone z nami, powiedziała. Aby tematycznie zakończyć nasze spotkanie i wrócić do domu z maskami karnawałowymi, zapraszam Państwa do samodzielnego ich wykonania. Wszystko zostało przygotowane, dodała z uśmiechem. Nie myślała, że będą pracowali z tak wielkim zapałem. Powstały świetne prace. Każdy z nich chwalił się swoją, prosząc, aby zrobić pamiątkowe zdjęcie. Oczywiście wszyscy zakładali maskę i pozowali do zdjęcia. Byli tak zaoferowani pracą, że nie zważali na mijający czas. Ona też ich nie pospieszała. Wróciła do domu bardzo zmęczona, ale szczęśliwa. To był piękny dzień, pomimo. Rany po radioterapii ku zdumieniu lekarzy goiły się dość szybko. Pozostał guz najbardziej wystający, jak góra na płaskowyżu. Ciemny, wyzywający, jak w najgorszą jesienną pogodę, jak wulkan, który co jakiś czas straszy możliwymi erupcjami. Zdawało się, że zaraz wybuchnie, pęknie i płyn wytoczy się ze wzgórza. Nawet lekarz mówił: on zaraz pęknie, trzeba uważać. Za każdym razem wydawało się, że zrobi to w innym miejscu, taki przewrotny. Nie pękał. To i bardzo dobrze, bo byłaby otwarta duża rana. Do widoku guza można się było przyzwyczaić, ale jego wzrost powodował silny ból, który targał, kłuł, narywał i szarpał. Cierpienie ukazywało różne odcienie z pozoru jednego bólu. Czasami czuła, jakby był gorzki. Bardzo dziwne uczucie. Sama się dziwiła, że taki smak może mieć jej ból. On był nieustanny. Nie dawał o sobie zapomnieć ani na chwilę. To uczucie i rak byli dla niej jak niechciany kochanek, który co wieczór powraca i otula ciasno jej ciało chłodnymi rękami. Czuła chłód i mocno przywierające dłonie. Zdawało się, że słyszała jego głos. Nie opieraj się, jestem tutaj i będę każdego dnia, wieczoru i nocy. Przecież czujesz mnie, nie odrzucaj mojej miłości i przywiązania. Jestem przecież z tobą tyle czasu, nie chcesz mnie, a ja i tak przychodzę i przychodzę, jak powracająca poranna mgła, która otacza wszystko wokół siebie. Zakrywała uszy i zamykała ciasno oczy, aby nie słyszeć i nic nie widzieć. Głos jednak rozlewał się jak krew krążąca po całym organizmie. Dawała sobie z tym radę na swój wyuczony sposób. Łagodnie, z uśmiechem, rozmawiała z nim. Wiedziała, że złość i gniew na nic się nie zdadzą, więc dobrocią łagodziła jego skutki. Czy się udawało? Pewnie tak. Nauczyła się tego doskonale. Wchodziła do innego wymiaru, do swojego innego świata, który sama stworzyła. Kontrolna wizyta po radioterapii. Pani doktor stwierdziła, że bardzo ładnie i szybko goiła się rana. Niepokoiła ją jedynie ciemna góra. Nic z guzem nie możemy zrobić. Nie możemy dać kolejnej dawki promieni. Dam pani skierowanie do poradni paliatywnej. Dreszcz przeszedł po jej całym ciele. Paliatywna? Wiedziała, co to oznacza. Przecież słyszała je wielokrotnie przy różnych okazjach, ale nigdy w związku ze sobą. Nie kojarzyło się dobrze. Pani doktor, czy to potrzebne? Zapytała niepewnie. Ja nic już więcej nie mogę dla pani zrobić, odpowiedziała ciepło. Rozumiała ją. Więcej naświetlań nie mogła otrzymać, a lekarka była przecież specjalistką od radioterapii. Wzięła skierowanie, schowała je dokładnie w swoich dokumentach, aby przez przypadek nie wypadło. Wyszła na dwór, zdjęła maskę, przymknęła oczy i wzięła głęboki oddech. To jej zawsze pomagało w trudnych chwilach. Po drodze zarejestrowała się na TK, choć wiedziała, że jest jeszcze za wcześnie, ale dostała również tam skierowanie. Nie zarejestrowała się do poradni paliatywnej, choć znajdowała się ona w tym samym budynku. Musiała oswoić się z tą myślą. Ciemniejący guz na coraz bardziej jasnej skórze i płaskowyżu ciała stawał się coraz bardziej dokuczliwy i niebezpieczny. Trzeba go usunąć, powiedział lekarz. Oddała się w ręce swojego chirurga, który doskonale znał ją i jej niebywałą historię. To on wykonywał coroczne operacje. Znał ten obszar jak zły szeląg. To był już tylko skóra i żebra. Nic więcej. Wyznaczył bardzo szybki termin zabiegu. Pojechała razem z córką. Starała się jak najbardziej ukrywać swoje zdenerwowanie, strach i obawy, choć wiedziała, jak to będzie. Robiła to przecież wiele razy. Nerwy były jednak za każdym razem takie same, choć za każdym razem były jednak coraz większe. Czy udawało się tłumić lęk? W każdym razie robiła dobrą minę do złej gry. Nie czekała zbyt długo w poczekalni. Panie Bogusławo, proszę, usłyszała jak zwykle miły i ciepły głos. Spojrzała na córkę. Uśmiechnęła się uśmiechem. Wszystko będzie dobrze, nie denerwuj się. I weszła do środka. Jak zwykle było szybko i miło. Panie pomogły się przebrać i położyć na chłodnym stole. Po raz kolejny leżała wyciągnięta jak struna. Była gotowa. Zawołano lekarza. Przyszedł, jak zwykle miły, ciepły i uśmiechnięty. Widać to było w błysku jego oczach, bo przecież miał maseczkę. Ufała mu bezgranicznie, dlatego też strach i niepokój pozostał poza drzwiami. Okryto ją jałowym operacyjnym pledem, pozostawiając wolne miejsce do zabiegu. Zrobiło jej się ciepło i bezpiecznie. Pomimo. Ostre światło ogromnej lampy zmusiło do zamknięcia oczy. Odwróciła głowę i czekała. Znieczulenie nawet tak bardzo nie bolało, a tego się bała. No to zaczynamy, usłyszała głos lekarza. Co jakiś czas pytał, czy nie czuje bólu, czy wszystko w porządku. Jest okej, odpowiadała zgodnie z prawdą. Łzy bezwiednie zaczęły lecieć po jej policzkach. Sama nie wiedziała dlaczego. To było poza nią, bez jej woli. Słyszała polecenia lekarzy, rozmowy z panią anestezjolog. Nie czuła lęku. Wiedziała, że wszystko zrobią doskonale. Lekarz oczyścił z płynu ranę. Okazało się, że na żebrze jest mały, lity guzek. Wyskrobał go. No, to koniec. Szyjemy. Podawał komendy w kwestii grubości nici, ucinania ich i rozmieszczania szwów. Czy zewnętrzne będą rozpuszczalne? Spytała. Niestety nie. Tak do końca to nie wiemy, czy uda nam się zszyć, czy nie trzeba będzie przeszczepiać fragmentu skóry. Rana goiła się, choć z pewnymi oporami. Jednak na szczęście skóra wytrzymała. W oczekiwaniu na wynik zdecydowała się już zarejestrować do poradni paliatywnej. Trochę to trwało. Trudno się było z tym oswoić. Wyznaczono nawet termin, niezbyt odległy. Na wejście do gabinetu oczekiwały tylko 3 osoby. Była druga. Nie pasowało do pozostałych, którzy nie mogli już samodzielnie przyjść. Zamiast nich byli inni. Nie zrezygnowała. Czekała na swoją kolej. Pielęgniarka wyszła i rozdała do wypełnienia ankietę z zaznaczeniem, w czyim imieniu przyszli. Tej rubryki nie wypełniła. Pielęgniarka poprosiła o jej wypełnienie. Ja jestem w swoim imieniu, odpowiedziała. Przepraszam panią, nie wiedziałam, powiedziała z troską. Czas się bardzo dłużył, a może jej się tylko tak zdawało. Nadeszła jej kolej, weszła nieśmiało. Proszę usiąść. Usiadła posłusznie. Lekarz analizował, a może tylko czytał przebieg jej choroby. Siedziała bez słowa, choć zazwyczaj dużo mówiła. Lekarz też bez słowa patrzył w ekran komputera. Kiedy skończył, spojrzał na nią i spytał. Jak sobie pani radzi? Jak sobie pani radzi z bólem? Daję radę. Nauczyłam się już tego. Staram się brać jak najmniej środków przeciwbólowych. Wyliczała, jakie przyjmuje. Zapisywał informacje w komputerze. Zapytała, czym może się wspomagać oprócz chemii. Podał jej ulotkę z suplementami, mówiąc, że są to sprawdzone przez pacjentów i wspomagają organizm w walce z chorobą. Słuchała uważnie wszystkiego, co mówił, ale sama rozmowna nie była. Zapiszę panią do kolejki do hospicjum domowego. Po raz kolejny tego dnia przeszedł po jej ciele dreszcz, jakby poraził ją prąd. Hospicjum domowe? Przecież ja przez cały czas pracuję i jakoś sobie radzę, powiedziała cicho. Spojrzał na nią łagodnie. To długa kolejka. Warto w niej stać, bo być może będzie potrzebna, a pani będzie poza jej zasięgiem. Proszę być spokojną i żyć jak do tej pory. Patrzyła na niego. Chciała już wyjść na świeże powietrze. czekała jeszcze na wypis ze spotkania. Wychodząc, schowała go skrzętnie do pozostałej dokumentacji. Jak zwykle na dworze zdjęła maskę i wzięła głęboki, długi oddech. Całe szczęście, że nie musiała spieszyć się do domu ani do pracy. Trudno byłoby jej ukryć swoje emocje i smutek w oczach. W pracy jak zwykle uśmiech na powitanie i czym prędzej do swojego pokoju. Nie chciała, aby ktokolwiek ją wypytywał, co słychać, wszystko w porządku u pani, jak widać wszystko dobrze. Korytarz był pusty, więc nie musiała kłamać. Weszła do pokoju i od razu zabrała się do pracy, aby nie myśleć. Teczka z dokumentacją, choć schowana w torbie, nęciła i nie pozwalała się dostatecznie skupić. Odłożyła na chwilę swoją pracę. Zrobiła swoją ulubioną herbatę, usiadła przy stole i wyjęła wypis. Przeczytała pobieżnie opis, przecież znała historię swojej choroby. Z uwagą i powoli przeczytała końcową jego część. Pacjentka zapisana w kolejce do hospicjum domowego. Złożyła dokumenty i ponownie schowała do teczki. Zamknęła kolejny rozdział swojej wędrówki. Rodzinie powie dopiero wtedy, gdy będzie znała datę pierwszego spotkania. Dla bliskich same te nazwy też mogły być szokiem, choć nie o ich znaczenie chodziło, ale tego, kogo dotyczyło. Koniec, kropka. Zamykam drzwi i póki co nie wracam. Czekam w kolejce.